Moi drodzy, te wybory, umiejętność podejmowania decyzji, właściwych decyzji, to wszystko dojrzewa w procesie takiego chrześcijańskiego rozeznania i często wymaga przejścia przez naprawdę wąską bramę. Jest to kwestia takiej trudności w zrozumieniu, w pojęciu, w odróżnieniu, właśnie w rozeznaniu, co jest słuszne, co jest wolą Pana Boga, a to z kolei domaga się takiej ogromnej ufności pokładanej w Panu Bogu. To chciałem wyrazić, mówiąc o tym dziękowaniu, nie? Na zaś, na przyszłość. To jest taki przejaw właśnie wielkiego zaufania do Pana Boga, ale nie jest to łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy piętrzą się trudności, kiedy ogarnia nas ciemność, kiedy nie wiemy, jak sobie poradzić z jakąś trudną sytuacją, ale tym bardziej ta ufność pokładana w Bogu jest potrzebna, nawet w największych wątpliwościach, nawet w największych trudnościach. I po raz kolejny w tej konferencji Paweł nas poprowadzi i pokaże żywy przykład tego, jak przejść przez te wszystkie trudności. I ta konferencja jest zatytułowana Pasja Chrystusa i Pasja Pawła. Jako punkt wyjścia posłuży nam fragment z Dziejów Apostolskich, który tutaj jako taki roboczy podtytuł w Biblii nosi ten fragment Aresztowanie Pawła. Ja go odczytam, zechcielibyście posłuchać z uwagą i już na samym początku zasugeruję wam, żebyście zechcieli znaleźć podobieństwa między pasją Pawła, aresztowaniem Pawła, męką Pawła, a pasją Jezusa Chrystusa. My pasję Chrystusa znamy dość dobrze, dlatego że po pierwsze jest ona bardzo dokładnie opisana niemalże minuta po minucie w Ewangeliach, co wskazuje na to, że dla apostołów, dla redaktorów Pisma Świętego i dla pierwszych wspólnot było to ważne, bo w tej pasji przecież dokonuje się zbawienie. I też jest dość dobrze znana z tego powodu, że upowszechniona, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, zwłaszcza w Niedzielę Palmową, Niedzielę Męki Pańskiej, czy w Wielkim Tygodniu, Wielki Piątek, kiedy jest czytana, albo nawet i śpiewana, więc myślę, że macie w głowie te wszystkie wydarzenia. Zresztą Droga Krzyżowa, po części też tajemnice Różańca Świętego odzwierciedlają te wydarzenia, zbawcze zresztą wydarzenia z życia Chrystusa. I dlatego słuchając o pasji Pawła, porównujcie od razu w swojej głowie z pasją Chrystusa. Kiedy zaś 7 dni dobiegło końca, Żydzi z Azji, ujrzawszy go w świątyni, mowa jest o Pawle, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego z krzykiem: Izraelici, na pomoc, to jest człowiek, który wszędzie naucza wszystkich przeciwko narodowi i prawu i temu miejscu, a nadto jeszcze Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem bowiem widzieli z nim w mieście Trofima z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, porwali Pawła i wlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramę. Gdy usiłowali go zabić, doszła do trybuna kohorty wiadomość, że całe Jeruzalem jest wzburzone. Natychmiast wziął żołnierzy i setników i zbiegł do nich na dół. Na widok trybuna i żołnierzy zaprzestano bić Pawła. Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił. A z tłumu każdy krzyczał co innego. Nie mogąc się nic pewnego dowiedzieć z powodu zgiełku, kazał go prowadzić do twierdzy. Gdy znalazł się na schodach, doszło do tego, że żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu, bo tłum ludzi szedł za nim, krzycząc: precz z nim. Uderzające podobieństwo, nieprawdaż? Zarówno aresztowanie Chrystusa, jak i aresztowanie Pawła bardzo są do siebie podobne. W obu przypadkach mamy do czynienia z jakimś zdradliwym zachowaniem, z niesprawiedliwością ogromną, z przewrotnością oskarżycieli, a aresztowanie jest dokonane w jakiejś zasadce. Pierwsze podobieństwo to jest oskarżenie o bluźnierstwo, o zbezczeszczenie świątyni. To jest zarzucane i Jezusowi, że się siebie nazywa Bogiem. To jest tak naprawdę powód ukrzyżowania. I tutaj też jest ten zarzut, bardzo podobny, przedstawiony Pawłowi. To, co też jest spójne czy wspólne, to jest to całe zbiegowisko. Tam w przypadku męki Chrystusa to jest ogromny tłum, który się zebrał w Jerozolimie na święto Paschy. A tłum jest bardzo łatwo podburzyć. Zresztą uczeni w piśmie, Sanhedryn to czyni i można by powiedzieć tak trochę żartobliwie, ale chyba nie, że tak naprawdę Jezus został skazany na śmierć demokratycznie. Dzisiaj mamy dużo takiego upominania się o demokrację i afirmowania tego systemu. Niektórzy mówią, że jest najgorszym systemem, ale że koniecznym, że właściwie są takie standardy, że się inaczej nie da. Natomiast Wielki Piątek to jest święto demokracji. Niestety. Bo Jezus większością głosów został skazany na krzyż. Jest ogromny hałas, ale jest też przesłuchanie. Pamiętacie, jak Jezus był przesłuchiwany przez Piłata? Kim jest? Zanim jest ten dialog na temat prawdy, to jest też pytanie o to, kim jest. Jezus nie zaprzecza, że jest królem, ale jego królestwo nie pochodzi z tego świata. Więc Pawła też pytają, kim on jest. Jest też przemoc fizyczna. Jezus był biczowany, Pawła też bito. Jest też wojsko, jest aresztowanie, jest pojmanie i tak dalej, i tak dalej. No i na sam koniec precz z nim, które jakże przypomina to ukrzyżuj go, skierowane pod adresem Chrystusa. Więc Paweł, i zresztą to będzie nieraz ujmował, ma udział w męce Chrystusa. Można by powiedzieć, że to pójście w ślady Chrystusa, naśladowanie go będzie skutkowało też koniecznością wejścia w śmierć, w taki los, jaki spotkał Jezusa Chrystusa. Zresztą Jezus to zapowiada i tutaj się nic jakby niespodziewanego nie dzieje, co nie oznacza, że nie jest to trudnym doświadczeniem, bardzo przykrym. Natomiast na pewno wrażliwość tutaj Pawła będzie mieć znaczenie, ale do tego jeszcze za chwilę wrócę. To, co jest jakby spójne, to myślę, że jest bardzo widoczne, ale są też pewnego rodzaju różnice. To, co może być różnicą, to jest seria przeprosin, wyjaśnień, argumentacji, wystąpień Pawła w różnych miejscach, przed różnymi trybunałami, także przed Sanhedrynem, w których Paweł się, można powiedzieć, broni, ale tak naprawdę wyjaśnia, bo mu się to kłóci jakby z przekazem Ewangelii, to, co oni wyprawiają. Nie? I tak jak wcześniej wspominałem, polemizował z filozofami greckimi, czy z społecznością grecką. To jest genialne zresztą, jak on wychodząc od obrazu posągu, pomnika poświęconego Bogu, prawda, nieznanemu, on ich doprowadza do kerygmatu. On im obwieszcza, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, że umarł i zmartwychwstał. Więc jest bardzo w tym, że tak powiem, sprytny, inteligentny. Jest oczywiście, to wszystko dzieje się w mocy ducha, ale niestety jak zaczyna gadać o zmartwychwstaniu, to oni tego pojąć nie mogą. Nie? Ich mentalność, ich myślenie jest zupełnie inne i mówią, posłuchamy cię innym razem. I to jest jakaś swego rodzaju porażka, bo tej konfrontacji, powiedzmy, intelektualnej, opartej na argumentach, no nie zostaje zrozumiany, przyjęty, też zostaje odrzucony. Więc to, co Pawła różni, to to, że on się kłóci, można by tak powiedzieć, nie? U Jezusa to jest takie bardzo zdawkowe. Owszem, też pyta, dlaczego mnie bijesz? Owszem, dyskutują z Piłatem o prawdzie, ale to są bardzo krótkie takie fragmenty i Chrystus siebie nie broni, aż tak. Chrystus się poddaje, jest posłuszny aż do śmierci. Daje się poprowadzić na zabicie jak owca na rzeź. Nie? U Pawła jest to nieco w innym wydaniu, co wskazuje, że jest naśladowcą Chrystusa, ale nie takim ślepym i niewolniczym. On jest inny. I zresztą jest w mocy Ducha Świętego i Duch Święty teraz tutaj, w tej sytuacji, wobec takich adwersarzy, steruje nim, kieruje, prowadzi jeszcze w inny sposób, bo nie jest to nigdy takie odtwarzanie, prawda, tych wszystkich zajść, które spotkały Chrystusa, ale udział w tej męce, więcej nawet Paweł później napisze o dopełnianiu udręk Chrystusa, czy tej męki Chrystusa, bo my wszyscy, jeżeli w takim duchu każde jedno cierpienie, które nas będzie spotykało i spotykać będzie, jeżeli je złączymy z cierpieniami Chrystusa, to wtedy to nabierze sensu. Choroba, śmierć, cierpienie jakiekolwiek, ból, to jest wszystko złe i jest bez sensu. Natomiast sensu może nabrać, jeśli jest złączone z cierpieniami Chrystusa. A cierpień się uniknąć nie da. Ksiądz Pawlukiewicz to przytacza taki przykład, taki obraz, jak to pewna pani miała kotka i ten kotek mordował myszy. To zresztą leży w naturze zdrowego kota. I ona stwierdziła, że no, cierpienie się dzieje ogromne, więc postanowiła przywiązać kotu dzwoneczek do szyi na jakiejś tasiemce. No i efekt był taki, że kot jak się zbierał do ataku, to hałasował dzwoneczkiem i myszy uciekały. I jaki był efekt ostatecznie? Kot zdechł. No bo umarł z głodu i jakby nie realizował tej swojej natury. Nie? Więc utopią jest myśleć, że ja ucieknę od cierpienia. Nie? Ludzie czasami myślą, że bojąc się cierpienia, bojąc się opuszczenia strefy komfortu, przyjęcia jakiegoś wyrzeczenia, ascezy, krzyża, bojąc się poświęcenia, że uciekając od tego, to będą szczęśliwi. Okazuje się, że często wpadają w jeszcze większe cierpienie. Kiedyś zapytałem swoich uczniów, czy dom, w którym wszyscy są zdrowi, jest szczęśliwszy, czy dom, w którym na przykład jest chora, leżąca babcia, która ma już odleżyny i trzeba się nią opiekować. Oczywiście tam, gdzie wszyscy są zdrowi, no to jest większa dyspozycyjność, mobilność, nie ma tego trudu, nie ma tego krzyża, można wyjechać na wakacje i wszyscy beztrosko sobie żyją. Tam są obowiązki, jest cierpienie. A trzeba wokół babci chodzić, nią się opiekować. Jest jakieś znamie, jakieś brzemię, jakiś ciężar, nie? Ale tak naprawdę to ta druga rodzina jest w bardziej szczęśliwej sytuacji, bo ma okazję świadczyć miłość, uczyć się miłości, poświęcenia, tracenia, bo to jest sensem, to jest istotą miłości. A tam, gdzie są beztroscy, nie? I mogą w swoim egoizmie tak obrosnąć, że kiedy przyjdzie konieczność stracenia czegokolwiek ze swego czasu, zdolności, talentów, pieniędzy, to nie będą gotowi nic z siebie dać, niczego udzielić, bo się zasklepią w tym właśnie egoizmie. Więc nie zawsze to, co my pojmujemy jako szczęście, jest rzeczywiście szczęściem i nie wszystko to, co jest przez nas rozumiane w świecie jako nieszczęście, jest rzeczywiście nieszczęściem. To, co wczoraj mówiłem i w jaki sposób zakończyłem homilię, mówiąc o krzyżu, jak to woli, o trudach, nie? One są konieczne, bo prowadzą do światła, do gwiazd, do zmartwychwstania, do zwycięstwa, a przy okazji i po drodze powodują oczyszczenie motywacji, uszlachetnienie miłości, wzrost duchowy, bo uczymy się kochać po prostu w takich doświadczeniach. Dlatego utopią jest myśleć, że można uniknąć krzyża. To tak jak też w tych opowieściach takich rekolekcyjnych, jak to człowiek niósł krzyż, wydawało mu się, że jest za ciężki, więc sobie tam poszedł do takiego pomieszczenia i wybierał te inne krzyże, ale tak jak wziął za krótki, to go tam po plecach obijał, jak za długi, to mu się tam ciągnął i żaden nie był właściwy. Wreszcie wybrał taki, który mu przypasował i usłyszał, to właśnie ten krzyż, który do tej pory niosłeś. A jeszcze w innej wersji ta opowieść brzmi tak, że w końcu doszli wszyscy niosący krzyż do przepaści i każdy pokładł te swoje krzyże nad tą przepaścią i po krzyżu przeszedł dalej. A ten, który szukał krótszego krzyża, czy podciął, bo mu tam był niewygodny i za ciężki, okazało się, że ma teraz zbyt krótki, żeby móc go potraktować jako pomost, by przejść wyżej, nie? A wyższy poziom doskonałości także duchowej. Więc można by tu wiele też mówić o cierpieniach, o sensie cierpienia. Na pewno są to trudne tematy, ale wracając do tego przekazu, do tego, co się dzieje z Pawłem, Dzieje apostolskie mówią tak o aresztowaniu Pawła, ale tak naprawdę się w którymś momencie ta cała historia urywa i dzieje nie mówią nam o całym życiu Pawła. My resztę wiemy jakby z tradycji i z listów pawłowych. Natomiast wszystkiego tutaj nie ma, ale o męce też jest. To, co też można tutaj zauważyć i na co zwrócić uwagę, że o ile ewangeliści piszą o cierpieniu fizycznym i akcentują cierpienie fizyczne, chociaż też nie pomijają powiedzmy duchowego, czy jakby powiedzieć moralnego, to u Pawła zwłaszcza ten akcent, ten aspekt jest bardziej zaakcentowany. Zarówno kiedy on pisze o cierpieniach Chrystusa, jak też kiedy pisze o swoich własnych cierpieniach. A to, co się składa na to cierpienie duchowe, to przede wszystkim jest to poczucie osamotnienia, tego porzucenia, opuszczenia. I tak jak Jezusa opuścili apostołowie z wyjątkiem matki i umiłowanego ucznia Jana, tak też zarówno w listach, w tych relacjach pawłowych czy w dziejach zobaczymy, że Pawła też opuszczają jego współpracownicy, jego uczniowie, jeden po drugim, aż wreszcie zostaje sam. Jest uwięziony, ogołocony, osamotniony, zmęczony fizycznie, wykończony. I kiedy się czyta kolejne listy, to chociażby do Galatów, gdzie uderza nas taki entuzjazm Pawłowy, czy te wszystkie syntezy teologiczne na najwyższym poziomie, po prostu świadczące o genialności jego umysłu, jak chociażby w liście do Rzymian, to następne już listy, czy do Tymoteusza, czy do Tytusa, są raczej zdawkowe, bardziej powściągliwe i już Paweł się tam nie rozwodzi ani w tym entuzjazmie, ani w biegłości teologicznej syntezy czy analizy, ale mówi konkrety i mówi z wielkim bólem, z którego nawet powiedziałbym, że uderza swego rodzaju pesymizm, chociaż nie zapominajmy o tych cechach nawróconego, przemienionego Pawła, o których mówiliśmy na poprzedniej konferencji. Po co to wszystko? Prawdopodobnie po to, że Bóg chce nam pokazać, że człowiek jest oczyszczany na wiele różnych sposobów i że jest to głęboka forma oczyszczenia. I w związku z tym Pan Bóg, chociaż to nie jest najlepsze to słowo, dopuszcza różne sytuacje. Dlaczego nie jest najlepsze słowo? Bo można w tym toku rozumowania dojść do przekonania, że Bóg jest zły, skoro pozwala na zło. Albo że nawet złośliwy, że się złu przygląda, które się w nas dzieje. Natomiast to nie jest tak. Dlatego, że my całą pełnię sensu tych doświadczeń zobaczymy pewnie w chwili naszej śmierci albo tam po drugiej stronie. I to jest, jakby tak powiedzieć obrazowo, tak jakby się stało, nie wiem, na rogu tutaj tego domu rekolekcyjnego, czy za rogiem, pełnym lęku i obaw, co tam jest, i w takim zastraszeniu i w beznadziei i wręcz w wielkiej rozpaczy, a wystarczyło zrobić tylko krok i zobaczyć to z innej perspektywy. Z tej perspektywy drona, że tak powiem, z perspektywy najwyższej, z góry, widać to najlepiej, ale my jesteśmy jak mrówki na okręcie, tak my na tej ziemi i czasami nie jesteśmy zobaczyć to w pełnej skali, w pełnym spektrum i zaczynamy panikować, rozpaczać i jęczeć, a to się okazuje, ma głębszy sens. Myślę, że nie jest to jakimś rodzajem myślenia magicznego, to co za chwilę powiem, ale kto mi udowodni, że tak nie jest, że tak nie mogłoby być. Kiedyś pamiętam, był ślub w Garwolinie i na ten ślub miał przyjechać ksiądz, który tego ślubu miał zresztą udzielać. Wyobraźcie sobie, że się spóźnił pół godziny na ślub, gdzie są goście, gdzie jest ślub po ślubie, gdzie to ma jakieś ramy czasowe i tak dalej, nie? Więc ja jeszcze nie jestem najgorszy. Ale spóźnił się dlatego, że utknął w Warszawie, a po drodze był wypadek. Bardzo niebezpieczny wypadek, chyba nawet z ofiarami śmiertelnymi. Zresztą też część gości tych weselnych się pospóźniała na ten ślub. I ja wtedy, dobrze przyznaję się, dla uspokojenia sytuacji i ktoś powie może naciągając to, co się wydarzyło i interpretację tego, żeby uspokoić podburzony tłum, powiedziałem tak, jak powiedziałem, ale też nikt nie jest w stanie wykluczyć, że tak nie mogło być. Mówię, słuchajcie, kto z was wie, czy nas Pan Bóg tutaj nie przytrzymał te pół godziny, bo się opóźniło wszystko, ale przez to byliśmy pół godziny dłużej, bo się wszystko przesunęło. Kto z was może mi udowodnić, że nie stało się to tak dlatego, że Pan Bóg nas chciał tu przytrzymać, żeby nas uratować od jakiegoś innego wypadku czy nieszczęścia? Jesteś w stanie to obalić? Nie wiesz tego, nie? I jeszcze raz podkreślę, to nie jest myślenie jakieś takie magiczne, nie? Albo takie zaklinanie rzeczywistości. Czy próba usprawiedliwienia, bo... Ale czy tak nie mogło być? Nie wiemy tego. Bóg zna całą prawdę. Bóg jest wszechwiedzący i Jego plany mają na celu nasze szczęście tylko i wyłącznie, ale wiodą labiryntem. Wiodą krętymi ścieżkami, często po gruzach, po kamieniach, często drogą krzyżową. I dlatego potrzeba takiej, powiedziałbym, cierpliwości i wytrwałości, mega zaufania, że to ma sens. Że Bóg mnie przez to przeprowadzi i że w tym wszystkim zostanę oczyszczony, bo właśnie może po to jest. I jest takie doświadczenie, kiedy czytamy życiorysy świętych, czy czytamy ojców Kościoła, czy literaturę taką z dziedziny mistyki, duchowości, co przeżywali święci, co mnisi przeżywali, czas takiego opuszczenia, ogołocenia, nocy ciemnej, jakichś cierpień różnego rodzaju, pokus, targania. Ojciec Pio był dręczony we śnie, szatan się wręcz materializował, przychodził pod postacią jakiejś nagiej kobiety, żeby go kusić. To było niesamowite cierpienie natury duchowej. I często też ci ludzie byli osamotnieni, a ojciec Ruotolo Dolindo, który miał zakaz, rozumiecie, od strony władzy kościelnej, jakie to musiało być cierpienie dla człowieka tak głębokiej wiary, że przez 20 lat nie mógł odprawiać mszy świętej. Opuszczony, osamotniony, niezrozumiany. Rówieśnik ojca Pio, oni mniej więcej w tym samym czasie żyli. I jeden też miał zakaz i był niezrozumiany, drugi to samo, a tamten jeszcze dłużej. Weź to przeżyj, nie? Ale po coś jest. I tam, gdzie jest ta ufność pokładana w Bogu, to człowiek jest to w stanie wytrzymać. I Paweł, nawet kiedy się skarży, kiedy pisze o tych cierpieniach, kiedy jest taki szczery w tym wszystkim, to zawsze: ale Pan mnie podtrzymał, ale Bóg dał mi sens, dał mi siłę i tak dalej. I że nawet w tych ciemnościach, tej wewnętrznej nocy ducha, w tym spustoszeniu, zawsze jest pełen nadziei. Nawet kiedy jest może nieco pesymistyczny, to ta nadzieja nigdy nie umiera. I jest takie powiedzenie, że nadzieja umiera ostatnia. Nie zgadzam się z tym wybitnie w świetle Ewangelii, bo chrześcijańska nadzieja nie umiera nigdy. Jak pamiętacie, u Dantego, prawda, był taki napis nad bramami piekła: porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Piekło jest stanem bez nadziei. To w piekle nie ma już nadziei. Natomiast nawet w czyśćcu jest nadzieja i tym się to różni. Że nawet tutaj jest potrzebne oczyszczenie, jest oczekiwanie, jest tęsknota, pragnienie, cierpienie polega na tym, że jeszcze nie możemy oglądać Boga, ale jest nadzieja. I tam, gdzie nie ma nadziei, a jest rozpacz, już tu na ziemi, to już mamy piekło na ziemi. Rozpacz w relacji do Boga jest jednym z grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Nigdy nie możemy stracić nadziei. Popadnięcie w rozpacz, dopuszczenie do siebie takich stanów, takich myśli jest mega niebezpieczne, dlatego że ponieważ Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Ponieważ Chrystus pokonał śmierć, to nigdy chrześcijanin nie może utracić nadziei i jej nie traci. Bo skoro coś takiego było możliwe, to znaczy, że nadzieja nie umiera nigdy. W piekle nie ma nadziei. W życiu chrześcijanina, w jego sercu, w jego głowie nadzieja jest zawsze. Natomiast te doświadczenia są po coś i są udziałem wielu. Zarówno kiedy patrzymy na Stary Testament, chociaż jeszcze powiemy, to nie jest trudno nazwać tamtych chrześcijanami, nie? W sensu stricte, ale, ale to są ludzie Boży, wybrani. I na przykład, kiedy studiujemy drogę życia proroków, nie? To jest los proroka. Wybrany po to, żeby iść w imię Pańskie, żeby nie przepowiadać przyszłość jak jasnowidz, ale obwieszczać czasami niewygodną prawdę Bożą. Za to często zostaje odrzucony, niezrozumiany, potępiony. Zobaczcie losy Jonasza, który w tym lęku, w tej niezgodzie też, on idzie nawet wbrew sobie, ale jest pełen jakiejś takiej mroczności, która jest wyrażona chociażby w tym, że lądując na tym okręcie, mało tego, że jest burza tutaj, wszystko się dzieje, jest walka trwa między dobrem a złem, a on jakby nawet nie bierze w tym udziału, jest totalnie obojętny, zrozpaczony, właśnie pełen takiej beznadziei, idzie pod pokład i tam się zakopuje w liny, a lina to jest do związania, więc on jest związany, on jest bezradny. I później ta jego gnuśność też z tym drzewkiem rycerzowym, właściwie kończy się Księga Jonasza i my nie wiemy, czy on się nawrócił, czy nie. On nawrócił swoim najbardziej beznadziejnym w historii świata kazaniem całą wrogą sobie i znienawidzoną Niniwę, która ich kiedyś najechała, przez to, że poszedł i mówił, jeszcze 40 dni i Niniwa zostanie zniszczona. Co to za przekaz, nie? Jakbyśmy dzisiaj coś takiego głosili. Pozytywnie trzeba, nie wolno moralizować, trzeba motywować, w ogóle najlepiej chrześcijański coaching, nie? On idzie ich straszy, a oni się nawracają. Bo autorem nawrócenia jest Bóg, ustaliliśmy to już zresztą. A on sam? On się nie nawrócił, ale ma te rozterki, ma to cierpienie, ma tę ciemność. Jeszcze bardziej to widać u Eliasza, o którym już wspomniałem, jak tego zła Iza, bo to zła kobieta była, tak zastraszyła. Po triumfie nad prorokami Baala, po ewidentnym zwycięstwie, gdzie Bóg objawił swoją moc, on ucieka w góry, płacze, ma ten okres ciemności i dopiero sen, jedzenie i nowa misja, którą przynosi mu anioł w imię Boga, bo tam, gdzie przychodzi anioł, tam przychodzi Bóg, kiedy czytamy Biblię, go wyprowadzają z tej depresji. Doświadczenie depresji, jakiegoś tego rodzaju acedii, zniechęcenia, oschłości. Tu jeszcze acedia, to jeszcze inne zjawisko i jeszcze inny temat. Też nie chcę w to za mocno wchodzić, bo obiecałem, że nie będzie aż tak długo. Ale jest doświadczeniem wielu świętych także, naśladowców Chrystusa. Kiedy czytamy sobie Teresę z Lisieux, to oprócz tego zachwytu, oprócz tych uniesień, tego niewyobrażalnego i niewypowiedzianego, bo niemożliwego do wypowiedzenia stanu bliskości z Bogiem, który ją raduje i który napawa ją entuzjazmem, optymizmem, niestety jest też mroczność taka ogromna, zniechęcenie. Zresztą podobnie też i u siostry Faustyny, nie? Jakie niezrozumienie ze strony Kościoła, ze strony współsióstr. I ona też przeżywa przeróżne stany, ale wracając do Teresy z Lisieux, ona o tym wszystkim wspomina, ona to wyznaje. W którymś momencie już mówi, że zaczyna wątpić, że przestaje wierzyć, że ma wątpliwości co do życia wiecznego, nie? Ale pisze tak, wszystko co mi zostało to miłość, nie? Może zabraknąć wiary, ale niech nigdy nie zabraknie nadziei i miłości. Jest taka piosenka piękna, pieśń religijna, że wiara się skończy, bo wiara jest potrzebna tutaj. Zaufać Bogu, bo jeszcze wszystkiego nie widzimy. Natomiast jeśli będziemy oglądać Boga twarzą w twarz w niebie, to będziemy Go poznawać, będziemy mieli widzenie, a nie będzie potrzebna wiara, więc wiara jest tutaj potrzebna. Na wierze jest oparta cała nasza egzystencja. Wysłuchając mnie, mam nadzieję, że mi wierzycie, że to, co mówię, jest prawdą, bo nie mówię od siebie, jak wierzę, przez Ducha Świętego i tylko to głoszę, co Słowo Boże stanowi. Nadzieja się spełni, bo nadzieja jest oczekiwaniem na spełnienie i się spełni na końcu czasów, a może już w chwili naszej śmierci, a co zostanie? Tylko miłość. I myślę, że patrząc na życie Pawła, to można powiedzieć. Jeżeli wątpił nawet, jeżeli cierpiał, jeżeli nawet już na włosku wisiała ta jego nadzieja, to nigdy nie traci miłości. I kiedy wspomina taki epizod, zaraz sobie przypomnę, jak miał na imię ten kowal, o takim kowalu, którego wiele wycierpiał, nie? Który mu sprawił, o tak, to jest chyba sformułowane, wiele przykrości, to kończy bardzo pozytywnie, wzniośle, ze wszystko to odnosi do Pana Boga, widzi w tym sens i nie brakuje w tym miłości. Nawet jak napomina tych Koryntian, którzy się gubią, którzy błądzą, to zawsze robi to z miłością, nie? I to, co jest najważniejsze w tych doświadczeniach, w tych trudach, w tej nocy ciemnej, to jest właśnie miłość. Miłość do Boga przede wszystkim, żeby jej nie utracić. Bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. To Teresa z Lisieux. A był taki święty Paweł od Krzyża, którego jak się czyta, to w ogóle włosy dęba na głowie stają, bo on wręcz mówi o myślach samobójczych. Rozumiecie? O takiej rozpaczy, że życie staje się zbyt ciężkie, ale jest to pokusa taka samobójcza, wynikająca właśnie z doświadczenia czy z wrażenia bycia porzuconym przez Pana Boga, ale ostatecznie ta świadomość, to przekonanie, że Bóg człowieka nigdy nie opuści, zwycięża i on błędu takiego oczywiście nie popełnia. Myślę, że niesamowite, już to o tym tutaj napomknąłem i wcześniej też nieraz wspominałem, że charakter człowieka, jego cechy, ta natura, nie? A łaska bazuje na naturze, mają też tutaj ogromne znaczenie. Paweł w chwilach jakiegoś takiego opuszczenia, osamotnienia i zmęczenia bardzo to mocno przeżywa. Jest niesamowicie emocjonalnym człowiekiem i niesamowicie wrażliwym człowiekiem. I śmiem twierdzić, postawić taką tezę, też w kontekście głównego tematu tych rekolekcji, że właśnie wrażliwość. Dostałem takiego SMS-a dzisiaj, który był cytat z kazania gdzieś tam z jakiegoś księdza z nadmorza. Przypadek? Nie sądzę. Że wrażliwość to jest moc pomagająca odróżniać dobro od zła. Wrażliwość to jest moc czy zdolność pomagająca odróżniać dobro od zła. Człowiek niewrażliwy, człowiek cyniczny, gruboskórny, on to będzie sobie jakoś tak lekceważył, po nim to będzie spływało. Nawet kiedy go będą dosięgały takie cierpienia, o jakich tutaj mowa, pasja Pawła, nie? To jeden będzie to przeżywał bardzo silnie, a po innym spłynie. Nie? No to co z tego, że mi tyłek obrabiają? Co, że mi odbierają dobre imię? To co, że ktoś mnie nie zrozumiał? Że w sporze teologicznym, w konfrontacji ktoś mówi, ja ci słucham innym razem, gardzę tobą, nie? W jakimś sensie. Ten, który jest gruboskórny, on tego nie przyjmie. A wrażliwość to jest taka cecha, która pomaga widzieć więcej i dzięki temu też właściwie rozeznawać, co naprawdę jest dobre, co jest złe. Potrzeba wrażliwości, nawet w tym wymiarze emocjonalnym, nie? To, co mówiłem chyba bodajże wczoraj, żebyście się nie bali płakać, żebyście się nie wstydzili płakać, żebyście nie bali się okazywać emocji, bo to jest piękne, to jest nasze, to nas cechuje. Emocje w ujęciu teologicznym nie są ani dobre, ani złe. Ktoś mi kiedyś to skorygował i wykreślił w jakiejś publikacji, którą napisałem, ale będę się dalej przy tym upierał. To dopiero to, co ja zrobię pod wpływem tych emocji, może mieć jakąś, może podlegać ocenie moralnej, ale same w sobie ani te pozytywne, ani te negatywne nie są ani dobre, ani złe. A są piękne, kiedy są prawdziwe i są potrzebne, bo są ludzkie. Świadczą o naszym człowieczeństwie. I a propos wrażliwości, a nawet nadwrażliwości, chciałem wam przeczytać pewien tekst. To jest taki wiersz. Wiersz profesora Kazimierza Dąbrowskiego, który był psychiatrą, psychologiem, bardzo wybitną postacią w tych dziedzinach, ale w Polsce raczej nieznaną. On był autorem, najczęściej jeśli ktoś słyszał o Dąbrowskim, to dlatego, że on skonstruował taką teorię o dezintegracji pozytywnej. Mniej więcej w wielkim skrócie na czym to polega? Na tym, że to co jest trudne, co powoduje, że się rozpadamy wewnątrz, może się okazać być pozytywnym, jeśli przez to przebrniemy. Bardzo to uprościłem. Ja mam nawet pomysł na to, jak to ochrzcić, że tak to nazwę, i nawet tytuł dla publikacji, która mogłaby powstać przez ochrzczenie tejże teorii. Błogosławiona katastrofa. Błogosławiona katastrofa. Postawa człowieka przemienionego, którąśmy przed chwilą pół godziny temu poznali, człowieka zjednoczonego z Chrystusem, daje taki właśnie pokój, dzięki któremu nawet katastrofę przeżyje jako błogosławieństwo. Rozumiecie? Człowiek chodzący w mocy ducha, zjednoczony z Chrystusem, nawet jeśli go spotyka nieszczęście, przeciwności, kiedy się mu leje woda na łeb z garażu, to on mówi, to jest błogosławieństwo, bo może coś innego, bo może to mnie miało oczyścić, umyć mi tam coś. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie chcę jakby za głęboko wchodzić, bo zacząłem mówić o wrażliwości, która pomaga w rozeznawaniu, która pomaga w odróżnianiu dobra od zła. I tam można powiedzieć, taką kwintesencją szerokiej myśli Kazimierza Dąbrowskiego jest taki wierszyk, który jest, nie wierszyk, poważny wiersz, ale w stosunku do dorobku naukowego, no to jest pół strony A4, więc nie jest to obszerne, ale w poetycki sposób ujmuje to, o co tutaj w tym wszystkim chodzi, a jest zatytułowany Posłanie do nadwrażliwych. Ja go przeczytam, bo sobie nie mogę odmówić, żeby tego nie przeczytać. Bądźcie pozdrowieni, jakby chcieć to ochrzcić, trzeba by powiedzieć jak? Bądźcie błogosławieni, nadwrażliwi, ale będę się trzymał oryginału. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi za waszą czułość w nieczułości świata, za niepewność wśród jego pewności. Bądźcie pozdrowieni za to, że odczuwacie innych tak jak siebie samych. Bądźcie pozdrowieni za to, że odczuwacie niepokój świata, jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie. Bądźcie pozdrowieni za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata, za wasz lęk przed bezsensem istnienia, za delikatność niemówienia innym tego, co w nich widzicie. Bądźcie pozdrowieni za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym i praktyczność w nieznanym, za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego. Bądźcie pozdrowieni za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich, za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami. Bądźcie pozdrowieni za waszą twórczość i ekstazę, za nieprzystosowanie do tego, co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno. Bądźcie pozdrowieni za wasze wielkie uzdolnienia, nigdy niewykorzystane, za to, że niepoznanie się na waszej wielkości nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was. Bądźcie pozdrowieni za to, że jesteście leczeni, zamiast leczyć innych. Bądźcie pozdrowieni za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana przez siłę brutalną i zwierzęcą, za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego, za samotność i niezwykłość waszych dróg. Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi. Mam nadzieję, że nie przesadzę w sensie teologicznym i nie popełnię jakiejś herezji, ale śmiem twierdzić, że to jest wiersz o Chrystusie. W jakimś sensie, może nie w pełnym aspekcie, że nadwrażliwym był Chrystus. Chrystus płakał po śmierci swojego przyjaciela. On odczuwał też emocje i miał w sobie empatię, bo dlaczego, z jakiego by innego powodu poszedł na krzyż, gdyby nie współczuł nam, naszej kondycji, naszemu bagnu, naszemu świńskiemu polu spowodowanemu przez grzech, gdyby nam nie współczuł tej sytuacji, w której jesteśmy, to poszedłby na krzyż, gdyby nie miał empatii, litości, cierpliwości, miłości, miłosierdzia do ludzi? Stawiam tezę, mogę się mylić, to moje prywatne rozważania teologiczne, że Jezus był nadwrażliwy. A za nim dokładnie jest nadwrażliwy też Paweł. Zobaczcie, deptani przez zwierzęcą siłę, brutalnie niezrozumiani, leczeni, prawda, nie? Oni go przekonują, oni go tępią, oni go kamienują. To jest dokładnie to. I dalej idąc, ja siebie bardzo też w tym odnajduję. Przepraszam za takie osobiste tutaj wtrącenia. Bardzo się w tym odnajduję. To nie znaczy, że jestem święty jak Paweł, a tym bardziej dalej mi jeszcze do Chrystusa, ale to jest dar, to jest łaska, która jest od Boga. I znowu się powtórzę, autorem nawróceń jest Pan Bóg. I skoro daje taką wrażliwość, to właśnie po coś. Nie po to, żebym się wykańczał każdego dnia, chociaż czasami tak to niestety na co dzień, w codzienności wygląda. Ale po to, żeby odróżniać jedno od drugiego, żeby nie zdeptać kwiatków, żeby mając tę wrażliwość dostrzegać niedostrzegalne, żeby zobaczyć kruchość i nawet najmniejszy szczegół dobra, nawet w najgorszej sytuacji, czy najbardziej zepsutym człowieku. Jak kiedyś napisałem taką książkę, o może to zbyt dużo powiedziane, książkę, i zatytułowałem ją Niebo w kałuży. Wychodząc od pewnego literackiego obrazu, nie mojego, autorskiego, który mnie zainspirował do tego, żeby taką konstrukcję zbudować, że zauważcie, nawet w kałuży błota można znaleźć niebo, bo się tam odbija, nawet w kałuży błota. I dlatego taki tytuł, Niebo w kałuży. Po to, żeby szukać w świecie, w popkulturze, w ludziach przebłysków dobra. A do tego zdaje się potrzeba takiej wrażliwości. U Pawła ona była przeogromna. I dlatego pisał, że jeśli cierpi, to cierpi z Chrystusem i nie żałuje niczego, bo wiem, komu uwierzyłem. Tak pisze w drugim liście do Tymoteusza. Bo wiem, komu uwierzyłem. Także reasumując, można by sobie zadać takie też pytania o naszą postawę. O naszą postawę, o naszą wrażliwość, o to, czy my się nie znieczulamy świadomie i dobrowolnie na umiejętność, na możliwość rozróżniania, badania, rozeznawania tego, co dobre, a co niedobre, tego, co wartościowe, a co stanowi śmieci, mówiąc językiem świętego Pawła. Czy my chcemy, jak nam radzi chociażby w liście do Tesaloniczan, czy do Tymoteusza, czy w tych późniejszych listach Paweł, żeby być trzeźwymi, żeby nie spać, żeby mieć oczy szeroko otwarte, żeby przywdziać pancerz wiary i miłości, żeby nałożyć hełm zbawienia, żeby założyć zbroję Bożą, po to, żeby się oprzeć niebezpieczeństwom zła, bo walka się toczy, ta walka trwa, to jest walka o naszą duszę. I czasami diabeł przypuści atak i sprawi nam wielką ciemność, wielką burzę na jeziorze. I w tej ciemności, w tej mgle, w tej szarudze będzie nam trudno wytrwać, trudno rozeznać. I konieczna jest ta właśnie wiara, to zaufanie, ta odwaga od Ducha Świętego, żeby to przetrwać, nie zrobić jakichś krzywych ruchów i nie skrzywdzić kogoś lub siebie, ale wytrwać do końca w tej nadziei, że Bóg nawet z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. Amen.